Witam Państwa, Lech Pilarski. Pięknie świeci słońce, po raz ostatni być może tej jesieni. Potem będzie już bardziej pochmurno i pewnie z pełną mocą pracują dzisiaj ogniwa fotowoltaiczne, dając prąd, a także solary, grzejąc wodę. Dzisiaj zatem będzie o energii odnawialnej. To alternatywa dla klasycznych źródeł energii. Mogą być poważnym sposobem na ograniczanie wydatków na ogrzewanie i oświetlenie, szczególnie w naszym regionie, oddalonym od elektrowni ze słabą siecią energetyczną. Oczywiście ważne jest to również, gdy chcemy zmniejszyć tempo ocieplania klimatu. W naszym kraju działa już ponad 206 tysięcy mikroinstalacji na odnawialne źródła energii o łącznej mocy 685 MW. To o 96% więcej niż pod koniec ubiegłego roku. Znacząco się oczywiście przyczynił do tego program Mój Prąd, dzięki któremu można otrzymać dofinansowanie na zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych. Budżet programu to 1 mld zł. Dofinansowanie obejmuje do 50% kosztów instalacji i wynosi do 5 000 zł. Dopłaty obejmują instalacje o mocy od 2 do 10 kW. Czy warto inwestować w mikroinstalacje? O tym dzisiaj w programie zapraszam. A w studiu dzisiaj profesorowie Piotr Banaszuk i Maciej Zajkowski z Politechniki Białostockiej. Witam panów profesorów.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Rzeczywiście pełną mocą pracują instalacje przy tym słońcu?
Proporcjonalnie do słońca. Tak, dzisiaj rzeczywiście można by powiedzieć, że tyle ile mogą, tyle z siebie dadzą, bo słońce jest w tym momencie praktycznie nieprzysłonięte chmurami, nie mamy już mgły. Wobec tego wszystko, co się dało uzyskać, to myślę, że zostało wrzucone prawdopodobnie do sieci elektroenergetycznej.
Tym bardziej, że jest w miarę chłodno i sprawność instalacji przy tych temperaturach znacznie wzrasta.
No właśnie, okazuje się, że nawet w taki październikowy dzień słoneczny taka instalacja może pracować lepiej niż w niejeden dzień czerwcowy. Właśnie ze względu na to, że jest...
Wydawałoby się, że powinno być odwrotnie.
Tak, no ale też wiemy, że komputery chłodzimy po to, żeby pracowały sprawniej i tutaj mamy dokładnie ten sam materiał, czyli krzem, który potrzebuje chłodu, żeby pracować z wyższą sprawnością.
Panowie profesorowie, obaj jesteście posiadaczami instalacji fotowoltaicznych. W związku z tym rozmawiamy o praktycznych doświadczeniach, bo teorię, którą poznajecie, którą badacie, macie zaraz okazję zaobserwować w rzeczywistości, czyli jak to wszystko funkcjonuje. To może zaczniemy od takiego prostego pytania, czy to rzeczywiście jest opłacalne?
To chyba najtrudniejsze pytanie, jakie sobie można wyobrazić, bo...
Czyli koszt inwestycji do ewentualnych zysków.
W zasadzie w tej chwili ceny instalacji są na tyle atrakcyjne, że zaczyna to się zwracać, nawet bez dotacji większych. Ale w Polsce mamy bardzo dużo różnych środków pomocowych, najróżniejszych rodzajów, poczynając od tego czystego powietrza, o którym wspominaliśmy. Kończąc na różnych programach naszego urzędu marszałkowskiego, to znaczy z naszego RPO, które wspierają nawet do 85%, co jest ewenementem na skalę światową. I wtedy to się naprawdę opłaca. To wtedy nie ma najmniejszych wątpliwości.
Czyli prosument wkłada 15% kosztu całej instalacji.
Znaczy w tym skrajnym przypadku, wolałbym się do tego przypadku nie przywiązywać, bo uważam, że jest odrobinę demoralizujący. Ale takie dobre dofinansowanie. Prawdę mówiąc, wolałbym, żeby ono było troszeczkę mniejsze, bo wtedy
można by większą liczbę instalacji stworzyć.
Zrobić większą liczbę instalacji, a to się i tak zwróci, bo nawet w tym najgorszym przypadku bez dofinansowania po 10 latach powinniśmy my chodzić na zero. Niedawno jeszcze to było 12, jeszcze niedawno 15, więc to się tak troszeczkę przez łzy kupowało. Natomiast w tej chwili można sobie wyobrazić zupełnie niezłą rentowność.
Na ile prawdziwe jest takie twierdzenie, bo wyczytałem gdzieś, że jeśli płaci się rachunki powyżej 150 zł na miesiąc za prąd, który wykorzystujemy w domu, to już można myśleć o instalowaniu tej całej aparatury fotowoltaicznej.
Ja myślę, że niezależnie od tego, jakie się płaci rachunki, Oczywiście im mniejsze, tym troszeczkę trudniej się to zwraca i dłuższy będzie czas, dlatego że płacimy zawsze opłatę abonamentową i te 20-20 kilka złotych musimy zapłacić za energię, niezależnie od tego, czy ją pobierzemy, czy nie, bo musimy po prostu opłacić abonament.
No czyli i to... musimy zapłacić za te druty, które dochodzą do naszego domu?
Tak, za gotowość, prawda, do oddania energii. Natomiast to jest naturalne, że jeżeli więcej zużywamy, to automatycznie też łatwiej będzie nam się to spłacało i tym szybciej będzie się spłacało, szczególnie jeżeli dzisiaj już słyszeliśmy, że kilowat, powiedzmy, kosztuje zdecydowanie mniej niż jakieś pół roku temu, rok temu, już nie mówiąc 5 lat temu, kiedy na przykład ja budowałem swoją instalację, no to wtedy, prawda, było to zdecydowanie mniej.
Bohaterszczyzna była.
Było to mniej efektywne, ale za to efektowne.
No właśnie, koszt takiego kilowata, no bo te instalacje prosumenckie, które głównie się instaluje, to jest mniej więcej 3-4 kilowaty.
No troszeczkę więcej, wydaje mi się, bo powinno być przynajmniej, bo zużywamy więcej energii i cały smak tej prosumenckości polega na tym, że możemy pokryć swoje całe zapotrzebowanie. Wtedy to jest rzeczywiście najpiękniejsze. A w takim przypadku, doliczając także tę opłatę w wysokości 20%, którą musimy zapłacić za energię własną, ale pobraną z sieci, bo wcześniej żeśmy ją oddali do zmagazynowania, to wydaje mi się, że tak optymalnie jest mieć 5 kW. No 4,5-5 to jest ta wartość, która pozwoli gospodarstwo domowe
utrzymać
energetycznie.
Albo napędzić.
I wtedy, no cóż, 5 kW, jeżeli założymy, że teraz cena jest mniej więcej 6 tysięcy, może już spadać nawet.
Już nawet spada, bo można znaleźć i za 4,5 tysiąca, no. I za 7 tysięcy. Średnio między 5,5 a 6 tysięcy. To jest taka realna z montażem.
Koszt jednego kilowata.
Jednego kilowata, tak. I to wystarczy pomnożyć i mniej więcej wyjdą koszty potrzebne
całej
na dany
instalacji.
Budynek. Tak.
Powiedzmy, że 25-26 tysięcy to jest realny koszt, który należałoby ponieść.
Czyli jeśli chcemy zainstalować u siebie fotowoltaikę, to musimy mniej więcej na takim poziomie koszt instalacji widzieć.
Tak, i tu chyba nie ma co żałować na wydatkach, ponieważ z reguły im więcej płacimy, tym lepszej jakości sprzęt kupujemy, aczkolwiek są od tego różne odstępstwa. Więc jeżeli kupimy droższy sprzęt wyposażony jeszcze w dodatkowe takie sprzęty, o których profesor Zajkowski będzie potrafił znacznie lepiej powiedzieć niż ja, dobrej jakości falownik, który będzie miał gwarancję na co najmniej 10 lat z możliwością przedłużenia na 15, to wtedy to trochę będzie kosztowało, nie ma co kryć. Ale będziemy mieli tę satysfakcję, że przez najbliższe 15-20 lat nasz sprzęt po prostu będzie pracował z mniejszą efektywnością, bo wiadomo, że każdego roku trochę tracimy, ale tym niemniej.
Czyli instalacja to nie tylko te płyty, które gdzieś tam widzimy na dachach rozłożone, ale dodatkowo jeszcze musi być urządzenie, które zamienia ten stały prąd z instalacji, z tych ogniw, na prąd zmienny, który trafi do sieci albo do naszych odbiorników.
Tak, no i to jest właśnie też jak gdyby druga połowa tego kosztu, który trzeba ponieść na zabudowanie instalacji w naszych budynkach. Oczywiście bardzo istotnym elementem jest również część tak zwanych zabezpieczeń różnego rodzaju, które mają chronić budynek od, nie daj Boże, różnych oddziaływań, na przykład pogodowych, tak? To, że może wzrosnąć temperatura zbyt mocno i czy spaść i pojawią się skoki napięcia, albo gdzieś uderzy piorun blisko naszego budynku i raptem w przewodach zaindukują się wysokie skoki napięcia. Trzeba to po prostu zabezpieczyć, wyciąć. Stąd niezbędnym elementem oprócz modułów i falownika czy inwertera są również różnego rodzaju zabezpieczenia. One są dzisiaj podstawą, obowiązkiem. Nie przyłączymy instalacji do sieci operatora, w naszym przypadku PGE, jeżeli nie będziemy mieli kompletu minimalnych zabezpieczeń.
Czyli coś, co chroni naszą instalację, ale także sieć przed nadmiernymi skokami napięcia.
Tak, i to z jednej strony chroni instalację domową od oddziaływania fotowoltaiki, z drugiej strony chroni fotowoltaikę od tego, co się może wydarzyć w naszym budynku, no bo nawet załączanie czajnika bezprzewodowego tak zwanego powoduje raptem bardzo wysoki skok prądu, który trzeba ograniczyć, no bo inaczej on może gdzieś tam niechcący niewłaściwie zafunkcjonować na falowniku.
Nawet takie rzeczy się mogą zdarzać?
Tak. Tak, i trzeba być na to przygotowanym, dlatego też jeżeli zastosuje się odpowiednie urządzenia zabezpieczające, mamy pewność, że i nasza domowa instalacja nie zwariuje przy okazji działania fotowoltaiki i na odwrót.
Za chwilę, jeśli panowie pozwolą, porozmawiamy o przepisach, które zostały wprowadzone, które umożliwiają po pierwsze instalowanie fotowoltaiki, a po drugie można się ewentualnie łączyć w duże zespoły, klastry, które wytwarzają energię i dostarczają ją do sieci, a także do odbiorców. W naszym studiu profesorowie Piotr Banaszuk i Maciej Zajkowski z Politechniki Białostockiej. Od 15 września obowiązują przepisy, które rozszerzają po pierwsze pojęcie prosumenckości, po drugie stwarzają możliwość stworzenia zespołów, że tak powiem, energetycznych, czyli tych posiadaczy, którzy zbudowali instalację fotowoltaiczną, można założyć spółdzielnie i tym podobne rzeczy. Panie profesorze.
Po pierwsze, to nie skupiajmy się wyłącznie na fotowoltaice. Jest to bardzo sympatyczny i dobry sposób do robienia prądu, ale...
Są inne.
Są jeszcze. Też jeszcze inne.
Ale ogólnie odnawialne źródła energii.
Idziemy w bardzo dobrą stronę. Nie ma wątpliwości, że zmiany, które nastąpiły właśnie ostatnio, pozwalają troszkę rozszerzyć możliwości współpracy. Ewentualnie włączyć w grupę prosumentów tych, którzy do tej pory byli wyłączeni i patrzyli troszkę z zawiścią albo z niechęcią na indywidualnych posiadaczy przyłącza, instalacji, którzy mogli być prosumentami. Więc włączenie małych, średnich przedsiębiorstw, jednostek samorządu terytorialnego, a w ogóle sam sposób zapisu, że prosumentem jest ten, kto robi na własne potrzeby i nie robi tego zawodowo. Bardzo upraszczam ten zapis, ale tak to mniej więcej jest. Powoduje, że w zasadzie można włączyć w tej chwili w prosumenta ogromną ilość podmiotów, osób fizycznych i osób prawnych, które mogą korzystać z tego dobrodziejstwa opustów, które uważam, że jest naprawdę niezłe, aczkolwiek nie wolno od VAT.
Mówimy o tych 80%, które ewentualnie uzyskujemy, oddając prąd do sieci, a później go pobierając.
To akurat jest znakomite rozwiązanie, tylko martwi mnie rzecz jedna, mianowicie ono zupełnie nie skłania do efektywniejszego wykorzystania naszej energii elektrycznej. No bo 80 odbieramy i już. I koniec. Gdybyśmy mogli...
Skoro naprodukowałem, to zużyję.
Tak, choćbym miał oświetlać swój ogród przez całą noc albo podgrzewać ziemię w pobliżu, no to mój prąd, prawda, i kto mi zabroni.
A pamiętajmy o jednej rzeczy. 80% tylko do 10 kW.
Tak.
A później już jest 70%. Ale spółdzielnie energetyczne 60%.
I to jest właśnie to.
No właśnie, to przybliżmy to. Teraz, zanim dojdziemy już do cen i tych niuansów związanych z odzyskiwaniem czy z opłatami, to co to są te spółdzielnie, co to są te klastry?
Jak gdyby na samym początku była idea wykorzystania klastrów. No bo o klastrach mówimy już od 3-4 lat. Mhm. Miała się pojawić nawet ustawa dotycząca klastrów. Ministerstwo Energii zbudowało pierwsze jakieś założenia klastrów, gdzie w klastrze mogły się pojawić i osoby prywatne, i instytucje, i gminy, i przedsiębiorcy. Więc całe mnóstwo różnych podmiotów.
Czyli na przykład małe miasteczko, zakładamy klastry energetyczne, tak jak to jest
więcej,
na przykład w
Mikałowie. 5 gminy na przykład, bo to jest wymóg. 5 gmin albo 2 powiaty, tak? Blisko siebie położone i one mogą stworzyć partnerstwo, które będzie z jednej strony produkowało energię i od razu ją konsumowało. No niestety klastry się nie udały z bardzo prostej przyczyny. Nie pojawiły się żadne regulacje precyzyjne w postaci ustawy czy rozporządzeń, które pomogłyby w zdefiniowaniu takich klastrów. I o ile inicjatywy klastrowe są w Polsce, to one tak naprawdę funkcjonują no nie do końca tak, jak by się zamierzało. Natomiast tym drugim krokiem było powołanie spółdzielni energetycznych. I to jest bardzo ciekawe, bo tutaj teoretycznie też nie mamy żadnej ustawy, ale spółdzielnie zostały scedowane na ministra rozwoju wsi. I natychmiast KOWRy, czyli Krajowe Ośrodki Wsparcia Rolnictwa, zbudowały regulamin tworzenia spółdzielni energetycznych.
Czyli jeśli mieszkamy w małej miejscowości bądź na wsi, możemy się zebrać, dogadać, zbudować instalację i założyć spółdzielnię.
Dokładnie tak. No, musimy pamiętać tylko o tym, że jeszcze musimy transferować tą energię. I tutaj może być kłopot, bo jeżeli bazujemy na własnej instalacji, na przykład ciepłowniczej, no to jest to w miarę łatwe i proste. Natomiast energia elektryczna niestety wymaga tego, żebyśmy jednak wykorzystywali infrastrukturę istniejącego operatora. I przeskoczenie tego nie jest takie proste.
Czyli może nam PGE pokazać zgięty łokieć i powiedzieć, że jest za słaba infrastruktura i żadnej spółdzielni nie da się założyć?
Znaczy oczywiście to jest szersze takie oddziaływanie i wcale tak nie musi być, ale z całą pewnością jest to dłuższa droga niż...
Czyli zanim cokolwiek postanowimy, jeśli chodzi o spółdzielnię tą prosumencką, to pierwsza rzecz, musimy się skontaktować z PGE i zapytać, czy jest taka w ogóle możliwość.
To zawsze tak jest, bo prosumenci, ci najmniejsi, no teoretycznie
indywidualnie
tak, mają możliwość przyłączenia, ale umówmy się, są miejsca w województwie podlaskim, gdzie mamy bardzo słabo, tak, szczególnie w województwie podlaskim, gdzie mamy bardzo słabej jakości infrastrukturę, czyli krótko mówiąc kable, tak, i druty są słabej jakości, albo stare transformatory i czasem się nie da tam przyłączyć. I tutaj zaczyna się robić bardzo ciekawie, bo my budujemy instalację, chcemy ją przyłączyć, ona już jest gotowa, ale może się okazać, że nie spełnia warunków przyłączenia do tej sieci, bo ona po prostu tego nie przyjmie.
Co to znaczy nie spełnia warunków?
To znaczy, że no sieć musi jak gdyby po pierwsze zasilić, to jest pierwszy warunek, zasilić wszystkie obiekty od transformatora, na przykład wieś. To jest kluczowe. Dać energię odbiorcom. Ale może się też pojawić taka sytuacja, że wszyscy będą pobierali i za chwilkę ktoś będzie produkował. Albo jeszcze gorzej. Mało będzie odbierało, większość będzie produkowała. I teraz tą energię wyprodukowaną nie da się lokalnie rozpłynąć. Trzeba będzie ją
rozprowadzić do różnych odbiorców.
Tak. Trzeba ją przesłać dalej. Jeżeli tutaj mamy wąskie gardło, no to jest problem. Dlatego zakłady energetyczne czy operatorzy systemów bardzo ściśle kontrolują ten proces, nie pozwalając na to, żeby zostały przekroczone pewne normy wcześniej ustalone.
No i bywa tak, że te duże instalacje, ta energetyka zawodowa, że tak powiem, może nawet wyłączyć zdalnie.
No i to jest właśnie klucz w tych dużych instalacjach, bo to tutaj przede wszystkim trzeba najpierw bardzo precyzyjnie sprawdzić, jak to funkcjonuje. Stąd w spółdzielniach, gdzie mamy możliwość zbudowania nawet kilku megawatów w sumie instalacji, to staje się to już problemem, bo w teorii tak, ale w praktyce nie do końca, bo te obwarowania są tutaj naprawdę bardzo, bardzo trudne do zrealizowania.
No ale mamy województwo podlaskie, które jest zawsze na końcu, jeśli chodzi o energetykę. Ma słabą infrastrukturę i tworzenie takich spółdzielni, budowanie tych instalacji fotowoltaicznych, choć nie tylko, także innych źródeł odnawialnych, no mogłoby poprawić jakość naszego życia, zmniejszyć koszty naszego życia. No i jeśli trafiamy na tę barierę sieciową, to zaczyna być to nie do strawienia.
To prawda, ale w ogóle pomysł spółdzielczości oceniam bardzo, bardzo dobrze. To nie jest zła koncepcja. Natomiast zapisy prawne, które regulują powstawanie spółdzielni, ewentualnie ich pracę, troszeczkę mnie niepokoją, bo jest kilka punktów, które powodują, że na pewno nie będzie się to rozwijało tak, jakbyśmy bardzo chcieli.
Na przykład. Jak?
Pierwszy punkt to, że spółdzielnie są zamysłem dla terenów wiejskich, ewentualnie dla miejsko-wiejskich. To znaczy, że mieszkańcy Białegostoku już nie mogą spółdzielni powołać, gdyby chcieli na przykład.
Ale Chorosz już klaster. Może.
No powiedzmy, ale wyobraźmy sobie teraz następny punkt. To znaczy udaje się zgromadzić 20 czy 25 mieszkających w pobliżu ludzi, którzy powiadają tak, wspólnie będziemy tworzyli spółdzielnie, zrobimy jakieś możliwości wytwórcze. Powiedzmy, jest nas 25, 5 kW na gospodarstwo domowe.
125 kW, tak mniej więcej.
Coś w tym duchu wychodzi i teraz okazuje się, że jeśli będziemy spółdzielnią, a na pewno nie będziemy mogli na bieżąco tej całej naszej energii wykorzystać, bo nie mamy takich możliwości w tej chwili. To znaczy, że znowu korzystamy z sieci jako z magazynu, tak jak robi się to normalny prosument. I okazuje się, że o ile prosument oddaje jako haracz 20 czy 30% energii wprowadzonej do sieci, to w tym przypadku jest już 40%. I jak teraz wytłumaczyć spółdzielcom, że oni mają tracić 40%, skoro gdyby się podzielili na indywidualnych prosumentów, mieliby znacznie korzystniejsze warunki.
Jest tylko jeden zapis taki uszczegóławiający, który mówi o tym, że rzeczywiście jest ten opust 60%, ale z drugiej strony jest też zapis, spółdzielnia może funkcjonować, jeżeli będzie miała autokonsumpcję, samokonsumpcję na poziomie 70%. To jest bardzo istotne.
Nie można zbudować instalacji nie z tej ziemi.
Nie, musimy dopasować do potrzeb i spróbować go autokonsumować, prawda? I co jest ciekawe, co jest takim dosyć rozsądnym podejściem, ta autokonsumpcja nie jest realizowana tak jak teraz w cyklu online, na bieżąco. To znaczy, to są chyba 15-sekundowe takie cykle. Tam mamy 2 godziny. Czyli zostanie to wszystko policzone wtedy, jeżeli przez 2 godziny będzie wyprodukowane i zużyte, to tak naprawdę, jeżeli jest 1:1, to tak jak gdybyśmy mieli 100% autokonsumpcję. Tak? To jest dobre podejście. Natomiast jeszcze nie wiemy, jak to będzie w realizacji, bo póki co spółdzielnie są powoływane, ale instalacje i liczenie tego, ja jeszcze się nie spotkałem. Na pewno trzeba będzie gdzieś poszukać, sprawdzić.
Ale w każdym razie tutaj ta instalacja nie może być oderwana od zużycia.
Ale to tak energii. Jak w każdej instalacji prosumenckiej. Przecież możemy zamontować w domu jakąkolwiek instalację, o ile jest ona dopasowana do naszego zużycia za poprzedni rok, powiększonego o opust. Czyli krótko mówiąc, sprawdzamy na rachunku, mieliśmy, załóżmy, 500 tysięcy kWh, tak? Wobec tego wychodzi nam, że powinniśmy 5 kW zamontować. No nie, możemy więcej, bo trzeba to teraz podzielić przez 0,8, bo to tak się robi, tak? I mamy wobec tego w granicach 7 kW. I to jest wystarczające, ale wynika z już policzonych kilowatów. Nie możemy tego w nieskończoność powiększać.
Czyli jak mam dużo dachu i chcę zbudować 10 kV instalacji, żeby tylko i wyłącznie produkował, to się nie opłaca.
To się nie opłaca, bo wrzucamy do sieci, tak? I koniec.
I co? I cieszymy się, że świat korzysta z naszej energii elektrycznej. To chyba, tak. Jeśli taka satysfakcja będzie nas dotyczyła. Aha. Natomiast
wspieramy sąsiadów.
Wracając do tych naszych pomysłów na wspólne wytwarzanie energii, wspólne konsumowanie, brakuje mi pewnego zapisu, który pojawia się niejednokrotnie w nowej dyrektywie OZE-owej, tej tak zwanej RED II, w której pojawia się pojęcie prosumenta zbiorowego, grupowego. Ono nie jest dobrze zdefiniowane, więc nie bardzo wiadomo, o co chodzi. W jednej z wykładni dotyczy to na przykład mieszkańców bloku albo innego jakiegoś obiektu wielomieszkaniowego, którzy nie są indywidualnym posiadaczem dachu i w związku z tym ci mieszkańcy dużego bloku są wykluczeni z bycia prosumentem, no bo nie potrafią się specjalnie tam podzielić powierzchniami i tak dalej. Więc, ale to nie tylko taka możliwość. Wydaje się, że zgodnie z zapisami dyrektywy takim prosumentem zespołowym czy też grupowym może być kilku mieszkańców domów jednorodzinnych. To nie wyklucza takiej sytuacji.
Czyli jak mamy zespół szeregówek na przykład.
Na przykład. I wtedy moglibyśmy wyobrazić sobie taką wspólnotę energetyczną, która polegałaby na tym wytwarzaniu i konsumowaniu. Jeden ma dach, drugi nie ma na przykład, prawda? Tam się też zapisuje także możliwość sprzedaży prądu peer-to-peer, to znaczy takiego do sąsiada bezpośrednio. Więc w dyrektywie nowej OZE-owej jest znacznie więcej ciekawych rozwiązań, których my jeszcze nie wprowadziliśmy do naszego ustawodawstwa.
Proszę o przykład.
No właśnie to możliwość dostarczenia prądu mojemu sąsiadowi bezpośrednio.
Czy są takie możliwości kontroli, że tak powiem, i nadzorowania takiej wymiany? Ja produkuję, no bo mój dach jest
licznik.
Na stronę, na przykład, nie? Bo mój dach jest na południową stronę, a dach sąsiada jest na północną. W związku z tym on, wiadomo, że nie może produkować tak jak ja. Czy jest możliwość nadzorowania i stałej wymiany prądu między tymi domami?
To już padło przed chwilą właśnie. To jest licznik. Licznik dwukierunkowy, który jest obowiązkowy przy instalacjach wytwarzających energię elektryczną. Wobec tego ja wiem, ile wyprodukowałem i jeżeli to zostało wypchnięte na zewnątrz, poza mój budynek, to licznik to zliczy. Tak? Jeżeli sąsiad teraz pobiera energię, oczywiście to nie jest znaczona energia w tym momencie, no bo ona nie ma ani koloru, ani zapachu. Po prostu gdzieś tam się wymiesza, ale można na podstawie
umowę,
tego bilansu,
prawda?
Tak,
Bilansujemy na
podstawie bilansowania, jeżeli mamy
czyli
umowy,
mój licznik pokazuje, że tyle i tyle wyprodukowałem, licznik sąsiada pokazuje, że tyle zużył i musimy się tutaj podzielić pieniędzmi.
I globalnie sobie w jakimś tam cyklu czasowym robimy właśnie tą analizę i rozliczenie. I to rzeczywiście tak tutaj funkcjonuje. Natomiast to nie jest tak, że można robić dowoli, co się chce. Bo w kwietniu tego roku weszły przepisy dotyczące instalowania urządzeń, na przykład w fotowoltaice, które muszą spełniać dodatkowe rygory, mówiące o tym, że na przykład powyżej pewnej mocy takie inwertery fotowoltaiczne muszą spełniać kryteria dotyczące możliwości zdalnego ich wyłączenia. Czyli jeżeli coś się dzieje...
Muszą być podłączone do internetu, dystrybutor energii może kontrolować.
Różne, tak, są tam różne parametry techniczne do spełnienia i zrealizowania, ale ogólnie chodzi o to, żeby można było zdalnie wyłączyć taką instalację na wypadek bardzo różnych sytuacji. Na przykład, tak jak mówiłem wcześniej, prawda, jest za dużo tej energii, a instalacja tego nie może przyjąć z różnych względów. I wtedy operator systemu może po prostu spowodować chwilowe wyłączenie i odpowiednie zadziałanie. Chodzi o to, żeby nie było blackoutów.
Żeby ograniczyć ten szczyt
produkcyjny. Tak, a z jednej strony, prawda, żeby nie wyłączyły nam się wszystkie te urządzenia zabezpieczające, bo ten system elektroenergetyczny, no to jest niesamowita infrastruktura i ona musi pracować na odpowiednich parametrach, żebyśmy wszyscy mieli energię w domu.
A za chwilę powiemy o tym, czy da się zmagazynować energię. Bo jak słyszymy, nadmiar energii też jest szkodliwy. No i jak to jest z magazynowaniem energii? Bo okazuje się, że nadmiar może być szkodliwy. To znaczy, że co? Że będziemy wyłączali, czy raczej będziemy szli też w kierunku takim, by stworzyć magazyny w każdym domu, gdzieś tam pod podłogą, coś zainstalować, wielkie akumulatory, czy jakieś inne możliwości. Czytałem o tym, że dom może być magazynem energii. To na jakiej to zasadzie może funkcjonować?
To bardzo różne. W zależności od tego, czy mówimy o energii cieplnej, czy mówimy o energii elektrycznej.
Mówimy o energii elektrycznej, na razie.
Kiedy ciepło jest znacznie też bardziej interesujące z punktu widzenia zapotrzebowania na
energię. No i pieniędzy, energię, jakie
pieniędzy,
płacimy.
Które płacimy. Dom może być magazynem energii cieplnej, tylko trzeba go do tego przystosować, a właściwie zbudować go pod takim kątem, żeby miał odpowiednio dużą masę elementów, które będą to ciepło potrafiły zmagazynować, a potem go ewentualnie oddawać. Są takie sposoby i domy tego typu powstają.
Na przykład?
No właśnie, na przykład kawał kloca betonowego, który podgrzewany, mamy ogrzewanie podłogowe, możemy stosować także ścienne i sufitowe, nie ma najmniejszego problemu. I solar termię, która wtedy, kiedy jest trochę słońca, jest w stanie używać to ciepło przechwycone od promieniowania słonecznego w ogrzewanie tych właśnie elementów ciężkich, betonowych, które potem będą to ciepło oddawały. Nie mówię o buforach ciepłej wody, które też mogą być potem...
Czyli wielkich zbiornikach wody, tak jak na przykład jest w białostockiej elektrociepłowni.
Czy też innych solanek. Są najróżniejsze sposoby, które mogą tę sprawę rozwiązać, tylko że są to na razie metody drogie. I najczęściej stosowalne wtedy, jak już powiedziałem, kiedy dom planujemy od początku i robimy go już tak, żeby działał według naszej najlepszej wiedzy i stanu techniki, jako dom, który będzie to ciepło magazynowo. Do tego jeszcze przychodzą przeszklenia, do tego dochodzą odpowiednie zacienienia, to znaczy strony południowej, północnej, w zależności od pory roku. Jest to cała architektoniczna i energetyczna wiedza, którą można zaprząc, żeby nasz dom ciepło magazynował wtedy, kiedy ma magazynować i chłód, kiedy ma być chłodny.
A jeśli chodzi o energię?
Elektryczną.
No tutaj już tak prosto nie jest, no bo myśmy się przyzwyczaili, że standardowy akumulator, ten kwasowo-ołowiowy, który jest w samochodach, tak, i tak naprawdę go wyobrażamy jako podstawowe źródło energii, no to jest tylko kwestia technologii, tak. Są już rozwiązania pod fotowoltaikę, są rozwiązania pod inne źródła energii elektrycznej. W najróżniejszych technologiach.
A skupiając się na samej fotowoltaice, jakie mogą być tutaj akumulatory tejże energii? Bo jak produkujemy, kiedy mocno słońce świeci, żeby później móc to trochę odzyskać.
No to standardem oczywiście są te typowe ogniwa elektryczne, tak, w postaci standardowych akumulatorów. Może technologie są tylko odrobinkę bardziej zaawansowane niż samochodowe, ale już w samochodach elektrycznych mamy bardzo podobne rozwiązania. Tylko one też mają ograniczenia. Po pierwsze są drogie, po drugie są ograniczone pod względem ilości ładowania i rozładowania, czyli tak zwane cykle, pełne cykle ładowania i rozładowania. I to jest dzisiaj jak gdyby najsłabsze ogniwo w całej tej konfiguracji alternatywnego czy buforowego zasilania. Są też rozwiązania bazujące na ruchu kinetycznym, czyli tak zwany flywheel. potężna masa, która jest rozpędzana nadmiarem energii do dużych prędkości i sobie wiruje, tak? I wtedy, kiedy trzeba odebrać, no to tylko odwraca się jak gdyby, czyli zamiast silnika tworzy się prądnica i zaczynamy ładować. I to funkcjonuje, tyle tylko, że wymaga naprawdę wielkich prędkości, dużych stabilności, no...
No i pieniędzy.
I pieniędzy, tak jak każdy akumulator. Dlaczego nie mamy dzisiaj akumulatorów? Dlatego, że one są drogie.
Ale technika się rozwija. Pamiętacie, panowie, jeszcze 10 lat temu, kiedy się mówiło o fotowoltaice, to było coś z pogranicza science fiction. A na pewno tym science fiction były kwoty, które trzeba było zapłacić za panel. Natomiast w tej chwili ceny spadło 60-70% w stosunku do wyjściowej.
Pewnie będą jeszcze szły w dół.
I nawet to troszeczkę, bo napotykamy na ścianę w tej technologii. Już nie da się za bardzo robić taniej. Ale rzeczywiście jeszcze jest jakiś potencjał do zaoszczędzania, więc identycznie będzie z bateriami. Na początku drogie, teraz coraz tańsze. Tym bardziej, że jak rozmawialiśmy w kuluarach, są teraz nowe pomysły. Ja nie wiem, czy one są w tej chwili na pewno tańsze, ale przynajmniej nie działają w oparciu o deficytowe pierwiastki takie jak lit. To znaczy akumulatory solankowe, które już są w sprzedaży i które z takich trywialnych związków jak woda i chlorek sodu potrafią zrobić ogniwo magazynujące.
Czyli teoretycznie możemy sobie nawet w domu zrobić, tak?
Zrobić to może nie, ale jak się ma dużą przestrzeń, to myśleć o tym, żeby coś takiego zainstalować, bo bezpieczne, bo niepalne, bo no, ma też wady. Ale dynamika jest niebywała. Zauważcie, że
czyli gdzieś na horyzoncie nowe rodzaje magazynów energii będą.
No oczywiście. No, przypominam się zawsze taka anegdotka, którą opowiadał znany futurysta i specjalista od tego, co się wydarzy w przyszłości. Powiadał, że kiedy był dzieckiem, a teraz jest mężczyzną dojrzałym, to wierzył głęboko, że będziemy w latach 2000 plus latali jakimiś niebywałymi urządzeniami, które będą jeździły, parkowały. A teraz mówi, jeżdżę rowerem. Więc tyle warta jest nasza futurystyka i nasze przewidywanie tego, co będzie techniką i stanem techniki za jakiś czas. Natomiast nie ma wątpliwości, że technika rozwija się naprawdę dynamicznie, zwłaszcza w tej dziedzinie, bo jeżeli firmy samochodowe przeznaczają miliardy euro czy miliardy dolarów na poszukiwanie najlepszych sposobów magazynowania energii, to znaczy, że jest potężny rynek naukowców i techników, którzy nic innego nie robią, tylko szukają jakichś rozwiązań. Coś ostatnio widziałem o magazynowaniu wodoru w jakichś chemicznych powiązaniach, które też potem może być odzyskiwane w postaci energii elektrycznej. Naprawdę dzieją się rzeczy niebywałe. Największym kłopotem jest tylko śledzenie tych wszystkich nowinek.
Tak, żeby być na czas. Ale już nawet niektóre firmy energetyczne wykorzystują system, który no, w skrócie można by nazwać dom magazynem energii w Niemczech.
To opiera się o to, o co mówiliśmy. To znaczy z jednej strony jakiś bufor, ewentualnie magazyn ciepła.
No i smart grid, prawda? Czyli inteligentna sieć, która potrafi komunikować się z budynkiem. Jeżeli jest tam nadmiar energii, to ją pobierze. Wykorzysta odpowiednio, tak? Czyli umie transferować.
Czyli mamy około...
Stabilizuje jak gdyby w danym miejscu rozpływ energii.
Kilkunastu czy iluś tam użytkowników. Jedni produkują, drudzy zużywają i domy się wzajemnie porozumiewają.
Aż tak dobrze to nie jest.
Ale idea mniej więcej w tym kierunku, prawda, zmierza. Faktycznie, jeżeli jest akumulator energii, na przykład elektrycznej od fotowoltaiki w takim domu, no to on gromadząc tą energię może być wywołany zdalnie przez operatora systemu i powie, daj mi teraz to, co zmagazynowałeś w jakimś tam stopniu, bo to jest też kwestia umowy, na ile można rozładować, na ile nie. I zadaniem takiego akumulatora, który będzie sobie od czasu do czasu wpuszczał energię, jest po prostu stabilizowanie całej sieci. Jak mamy tych akumulatorów, tych systemów akumulujących dziesiątki, setki, tysiące, to można być wtedy w miarę spokojnym o stabilność na przykład tego, że mamy napięcie 230 V, a nie 240 albo 210.
Ale czy też może być taka sytuacja, że po prostu będziemy zgrywali z jednej strony produkcję, a z drugiej strony zużycie? Czyli ta sieć będzie na tyle inteligentna, żeby wzajemnie kompensować to, co wyprodukowaliśmy z tym, co zużyjemy.
Do tego dążymy.
Sam prosument na tym polega.
W teorii do tego dążymy. Na razie jednak to magazynowanie odbywa się indywidualnie, to znaczy moja bateria i mój prąd, ale co będzie w przyszłości, no zobaczymy. Wszystko zależy od dostawodawstwa. Cała bieda polega na tym, że my ze swoim dobrym systemem prosumenckim, znaczy niezłym systemem prosumenckim, nie jesteśmy w ogóle przymuszeni do tego, żeby instalować jakiekolwiek baterie, no bo jak to się mówi, sieć moim magazynem. W związku z tym na razie traktujemy, że ten operator będzie się martwił, skąd wziąć i kiedy dać energię dobrej jakości, ale nie ma wątpliwości. Jeszcze kilka lat takiego rozwoju prosumenckości i zacznie się racisk na magazynowanie energii domowe.
Czyli musimy być na to przygotowani. Na razie korzystajmy z okazji, bo jest takowa, żeby zbudować instalację i produkować energię, ograniczać w ten sposób koszt zużycia energii elektrycznej w naszych domach. Warunki są sprzyjające, o czym mówili dzisiaj profesorowie Piotr Banaszuk i Maciej Zajkowski z Politechniki Białostockiej. Dziękuję panom bardzo.
Dziękuję.
I za uwagę dziękuję. Lech Pilarski. Do usłyszenia.